Chciałbym bardzo serdecznie Was przywitać w niedzielny wieczór. To dla mnie bardzo, bardzo dziwny dzień. Pierwszy raz, jak długo sięgam pamięcią, pierwszy raz od 30 lat nie byłem w niedzielę rano na nabożeństwie. Bo wieczorami byłem wiele razy. Ale mogłem dziś dłużej pospać, zjeść sobie śniadanie i bardzo się cieszę, że jesteśmy dziś wieczorem na tym miejscu. Dziękuję Wam za wczorajszy wieczór. Tym wszystkim, którzy byli, Wam wszystkim, którzy otwarliście swoje serce dla Pana i byliście wrażliwi na działanie Ducha Świętego. Bo to jest nasze wspólne dzieło, to nie zależy tylko od mówcy, od kasnodziei. To my jesteśmy Kościołem, jesteśmy wspólnotą, która przeżywa Boga, doświadcza Jezusa i pragnie oglądać Jego chwałę, pragnie oglądać Bożą moc. Amen? Wczoraj dzieliłem się trochę moją służbą w Polsce i powołaniem, które Bóg mi dał. Dzieliłem się działalnością zboru, któremu służę, a także dzieliłem się ogólnokościelną służbą, zadaniami misyjnymi, ewangelizacyjnymi w naszym kraju. I taki jest problem ze mną. I o tym mówię tym, którzy mnie zapraszają, że jest to niemożliwe, aby mnie zaprosić, abym ja nie powiedział coś i nie dzielił się także moją pasją, moją wizją, moim sercem w misji trzeciej, którą wykonuję poza pastorstwem zboru, poza pracą ogólnopolską w Radzie Kościoła, moją pasją i moją misją w Indiach. Wczoraj wspomniałem, że dziś muszę Wam trochę o tym powiedzieć i pragnę także zarazić Was, chociaż odrobinę zarazić Was tą pasją i miłością do ludności indyjskiej. Do Niemiec jeżdżę już od wielu lat i udało mi się zorganizować sieć wsparcia w Düsseldorfie, w Mannheim, w Wuppertal. Mam tam wielu przyjaciół Polaków, którzy stoją ze mną w tej misji. Oczywiście głównym polem wsparcia, jakie mam, to jest Kościół w Polsce. I Kościół w Polsce od 8 lat robi bardzo wiele, aby ta misja indyjska, aby ewangelizacja na misji w Indiach przynosiła owoce. Ja odbyłem osobiście 4 podróże misyjne do Indii i 27 stycznia przyszłego roku już mam wykupiony bilet, teraz w Warszawie w tym tygodniu, który przed nami. Załatwiał będę kolejną wizę i udaję się na kolejną misję. Przez te 4 podróże misyjne miałem okazję usługiwać na 9 dużych krucjatach ewangelizacyjnych, a także uczestniczyłem przy otwarciu sierocińców, odwiedziłem szkoły biblijne, także usługiwałem pastorom, małżeństwom pastorskim na konferencjach dla pastorów w Indiach. Współpracujemy z kościołem, który nazywa się New India Church of God, czyli Nowoindyjski Kościół Boży. I obecnie ten kościół liczy 4000 zborów. Został założony 35 lat temu przez 2 wspaniałych ludzi, pastora Rashida Abrahama i jego szwagra, pastora Tampe. I obecnie działają na całym obszarze Indii, w Nepalu, a także w Emiratach Arabskich. 2 lata temu miałem okazję głosić w Dubaju. Tam założyliśmy wspólnie razem, uczestniczyłem przy otwarciu nowego kościoła, nowego zboru zielonoświątkowego w Dubaju, który spotyka się w podziemiach jednego hotelu, jednej restauracji, bez jakiegokolwiek prawa reklamy. Ten zbór, który otwieraliśmy, miał 120 członków. A więc Bóg czyni wielką rzecz w tamtym rejonie świata. Może jeszcze jedną rzecz powiem. Ja będę głosił kazanie jeszcze, także to, co teraz robię, to jest tylko wstęp. Jeszcze zrobię przerywnik jedną pieśnią. I proszę was, abyście byli cierpliwi i abyście może w ten wieczór, to popołudnie, nie myśleli o tym, że jutro idziecie rano do pracy i nie mówili sobie temu to dobrze, on jutro dzisiaj pogłosi, pomodli się i ma wolny cały tydzień. To nie jest tak. Kiedyś moją córkę w szkole pani zapytała, twój tatuś co robi? A ona wtedy była w drugiej klasie podstawówki, tak wstała i mówi, mój tatuś nic nie robi, on jest pastorem. Ja jutro wstaję o godzinie 3:30, lecę, biegnę, jadę szybko na lotnisko, aby we wtorek wstać o godzinie 4 rano, a więc może wcześniej niż wy wszyscy, którzy do pracy idziecie. Jadę do Warszawy, później wracam, jadę na cały dzień w sobotę na konferencję akademicką, studencką w Gliwicach, wracam do kościoła, swojego usługuję w niedzielę i tak cały czas, na okrągło. A więc to nie jest tak. Ja też jutro mam bardzo intensywny dzień. A więc chcielibyśmy spędzić ten czas razem i chcecie mnie chwilę wysłuchać. Może króciutko, nie pokażę wam slajdy. Myślę, że jesteście zorientowani, ale powiem może w dwóch zdaniach troszkę o tym kraju, o Indiach. I proszę o trochę kultury i nie przerywać mi. Myślałem, że w Niemczech to jest pełna kultura. Proszę mi nie przerywać, dobrze? Bo to rozprasza. A więc Indie to jest ciekawy kraj. W Indiach ludzie czczą 330 milionów bogów. Jeśli nie wiedzieliście, to od dzisiaj wiecie. Mam tutaj oficjalne statystyki. Jest to kraj, gdzie 87% to ludzie wyznania hinduizmu. Jest tam także 11% wyznawców muzułmańskich, 2% sików i także 2% nominalnych chrześcijan, czyli wszystkich chrześcijan skupionych razem. Jest to kraj, który liczy 1 miliard 300 milionów ludzi. Aby przelecieć Indie z północy na południe, potrzeba 4,5 godziny samolotem. A więc jest to potężny kraj, potężny obszar. Posługuje się 17 językami urzędowymi, 17 języków urzędowych i także posługuje się używa ponad 1000 dialektów. A więc jest to kraj różnorodności. Jeszcze jedna informacja. Indie mają także 4600 grup etnicznych i posłuchajcie teraz tego. Tylko 1200 grup etnicznych słyszało o Jezusie. Kiedy jest się w Indiach, można pojechać na prowincję i przychodzą do ciebie ludzie i pytają się, a co to jest Jezus? Czy to nowy rodzaj Coca-Coli? Oni znają słowo Coca-Cola, ale nigdy nie słyszeli słowa Jezus. Nigdy. A więc żyjemy w XXI wieku, ponad 2000 lat od śmierci Pana Jezusa Chrystusa, a w Indiach około 3000, ponad 3000 grup etnicznych nigdy nie słyszało Ewangelii, nigdy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. A więc jest to wielkie wyzwanie i kraj wielkich potrzeb. Moja przygoda z Indiami, może poproszę o slajdy, niech one sobie lecą przez te kilka minut. Zajmę 10-15 minut, aby wam o tym opowiedzieć. Rozpoczęła się już 15 lat temu, kiedy poznałem pastora Abrahama. To są slajdy z mojej ostatniej podróży, czyli z tego roku, z lutego 2014. Rozpocząłem od New Delhi. Poznałem tego człowieka, pastora Abrahama. Jest on naczelnym liderem tych 4000 zborów. Założył 16 szkół biblijnych, 17 sierocińców dla sierot, ma także 65 szkół krawiectwa, jedną szkołę średnią z maturą, zielonoświątkową szkołę z maturą dla studentów o profilu technicznym. Po prostu działają non-stop w Indiach, budując Królestwo Boże. I od 8 lat Bóg położył mi na serce, abym zaczął interesować się także tworzyć sponsoring dla Indii i obecnie utrzymujemy w Indiach 45 pastorów, czyli 45 rodzin pastorskich. Co miesiąc z Polski, z naszego banku wysyłamy sponsoring dla 45 rodzin pastorskich. Także mamy pod opieką 30 sierot tak, poprzez tak zwaną adopcję na odległość. A więc tam, gdzie jestem, i w polskich kościołach, i na zachodzie, zachęcam do pomocy. A więc o co chodzi? Chodzi o to, aby ktoś wziął, jakaś rodzina, którą na to stać, na rok czasu, minimum na rok czasu, taką rodzinę pastorską. Mamy tutaj zdjęcia z zakładkami takich rodzin pastorskich i za 50 euro miesięcznie, 200 polskich złotych, ta rodzina żyje, służy Bogu, zakłada zbory, ewangelizuje, dociera do prowincji, tam gdzie nikt może nie może dotrzeć i głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa. W tym roku słyszałem świadectwo jednego pastora, którego utrzymujemy. Dostał rower w prezencie i ma utrzymanie z Polski 50 euro, 200 zł. I mówi pastorowi Abrahamowi, pastorze Abrahamie, dziękuję Ci za rower, bo w ostatnim roku udało mi się założyć 3 nowe zbory. I pyta się go pastor Abraham, gdzie, jak daleko od Twojego zboru? On ma zbór nieduży, 60 osób. I mówi, 3 zbory założył. A on mówi, jeden jest 30 kilometrów, drugi 50 i następny także 30. I pyta się go pastor Abraham, to jak ty usługujesz tym zborom? On mówi, staję rano o 5, siadam na rower, jadę do pierwszego zboru, głoszę tam 2 godziny, siadam na rower, jem jakiś szybki lunch, jadę do drugiego zboru, wracam o północy po 3 zborze, przejechawszy 150 kilometrów na rowerze. Jestem szczęśliwy, bo Królestwo Boże rośnie. Takim ludziom pomagamy w Indiach. A także sieroty. Sieroty, które są w sierocińcach, 17 sierocińców. Tutaj akurat się zatrzymam, bo to jest sierociniec, który wybudował zbór w Warszawie z Siennej, Kościoła Zielonoświątkowego. Czy wiecie, że zbór w Warszawie, kiedy byłem tam, prezentowałem Indię, zebrał 30 tysięcy euro w Polsce. 128 tysięcy złotych zebrali kolekty, aby ten budynek mógł powstać. I tu jest napisane, że zbór zielonoświątkowy z Warszawy go wybudował. To są pastorzy, którzy w tym rejonie działają. I tutaj jest szkoła, tutaj jest mieszkanie dla pastora, kaplica. Tutaj mieszka 25 chłopców, sierot zabranych z ulicy. I takim sierotom pomagamy, koszt utrzymania 25 euro i można takie dziecko mieć, modlić się o nie, posyłać te pieniądze co miesiąc. Jeśli będziecie zachęceni, to po nabożeństwie możecie do mnie podejść. To jest pastor, który zajmuje się tym sierocińcem, a to są te pierwsze sieroty, chłopcy, którzy zostali zabrani ze śmietniska, z ulicy. Oni mają pełną edukację do 18 roku życia za 25 euro miesięcznie. To jest niesamowita inwestycja. Opowiem wam o jednym chłopcu, którego pastor Abraham znalazł na śmietnisku, a ten chłopak walczył z psami o jedzenie. Cały owrzodziały, chory. I on go zabrał. Dziś ten chłopak ma już 13 lat i dzisiaj, gdy pastor Abraham przyjeżdża do sierocińca, to on mówi do niego, witam cię, tato. A Abraham pyta, kim chcesz być? A on mówi, chcę być takim pastorem jak ty, tato. Właśnie ci chłopcy wszyscy po prostu tam się nawracają, służą Jezusowi, chodzą do szkoły, mają nowe życie, darowane po raz drugi nowe życie. I takie sieroty wspieramy. Ja byłem w wielu sierocińcach. Polski Kościół wybudował 2 sierocińce. A więc 17 sierocińców wybudowaliśmy 2 budynki, takie jak widzieliście. Jeden został wybudowany przez Polonię z Wuppertalu. Kiedy byłem w Wuppertalu, zebrali na tyle pieniędzy, żeby postawić ten sierociniec i ten, który tutaj widzicie, jest w stanie Orisa. A to jest poniedziałek, wieczór, nabożeństwo ewangelizacyjne, na którym usługiwałem w tym budynku. A więc tutaj przyszło około 300 osób, bo było to zgromadzenie w kilku pomieszczeniach i na zewnątrz. W poniedziałek wieczorem. Wielu ludzi oddało życie Jezusowi. Miałem okazję tutaj głosić. Nabożeństwa w Indiach trwają 4 do 5 godzin. A więc nie dziwcie się, jak się przeciągnę, bo ja jestem przyzwyczajony. Także tutaj modlitwa o ludzi. Mniej więcej wczoraj mieliście przedsmak tego, a to był tylko taki wstęp. Taki przedbieg. Ja mogę usługiwać 4 godziny. Wierzcie mi, mogę modlić się o ludzi do 5 godzin. Nie mam z tym problemu. To zależy tylko od ludzi, czy chcą. Jeśli jest potrzeba, to jestem do dyspozycji. Tam Hindusi z tyłu przyszli, aby posłuchać Ewangelii. Ja bardzo kocham Indię, pokochałem Indię, czuję się tam bardzo dobrze. Poprzez wszystkie moje podróże, ja zawsze jestem na prowincjach. Nigdy nie przebywam w dużych miastach. A więc jestem z ludźmi najniższych kast. Jestem z tymi, którzy nie mają żadnej pomocy, żadnej opieki. Nie mają dostępu do służby zdrowia. Nie mają wielu potrzeb zaspokojonych, socjalnych potrzeb. Żyją naprawdę w totalnym, no takim niewyobrażalnym ubóstwie. Moje serce zostało zmienione. Ja byłem pasjonatem zachodniego kościoła. Fascynowało mnie bogactwo. Kiedyś tam, mówiłem wczoraj, zachłysnąłem się Ewangelią sukcesu, ruchem wiary. Myślałem, że to tak jak na zachodzie, wśród tych bogaczy fajnie jest i tak sobie żyją. Tylko, że wiedzcie, ja do Ameryki jeżdżę od 15 lat. I tam jak klimatyzacja nie działa, to ludzie do kościoła nie przychodzą. Wiecie, mój obraz się zmienił, moje serce zostało przemienione. Bóg pokazał mi kościół, który żyje skromnie, biednie, a jest pełen ognia, mocy, cudów i manifestacji Bożej chwały. Kościół, który modli się, kościół, który trzeba zatrzymywać, żeby przestał uwielbiać Pana. Pierwszy raz w życiu byłem na nabożeństwach, gdzie pastor krzyczał: koniec! Przestańcie się modlić i wielbić! A u nas jest zupełnie inaczej. Na zachodzie jest zupełnie inaczej. Bracie i siostry, módlcie się. Módlmy się jeszcze. Może jeszcze ktoś by się pomodlił. I tutaj dopiero zobaczyłem inne oblicze Kościoła. Dlatego dziś ciągnie mnie tam. Dziś tam widziałem najwięcej cudów. Opowiem wam o niektórych w mojej usłudze. Jak Bóg uzdrawiał chorych. Jak manifestował swoją moc na oczach innych ludzi. Manifestacja Bożego uzdrowienia. A więc, gdy jeszcze zachęcam, aby pomagać, organizujemy krucjaty, nie tylko sierocińce, nie tylko dzieci, nie tylko utrzymanie pastorów, ale gdy jestem tam 3 tygodnie na przykład, to organizujemy krucjaty ewangelizacyjne i koszt takiej krucjaty dla około 4 do 5 tysięcy ludzi to jest 2000 euro. A więc taka krucjata trwa przez 5 dni, oto jedna z nich. Tutaj byłem już 3 raz, to jest w stanie Gujarat. Bardzo trudny dla chrześcijan stan. Tam jest ogromne prześladowanie i tam jest także konferencja dla pastorów, około 200 ich przyjeżdża i wieczorami są otwarte ewangelizacje dla prowincji okolicznych. A więc z tych prowincji okolicznych do 10-15 kilometrów przychodzi od 3 do 4 do 5 tysięcy ludzi. Bez żadnej reklamy. Tylko jeden przez drugiego zapraszają na nabożeństwa. To jest mój tłumacz i to jest poranna sesja dla pastorów z żonami. Tutaj jest, wykłady są rano od godziny 9 do godziny gdzieś 12 w południe, 1 po południu. Jest modlitwa o pastorów, jest usługa pastorom, jest nauczanie dla pastorów. I wieczorem ci pastorzy, to są pastorzy różnych zborów w danym rejonie, oni usługują ludziom, którzy wychodzą do przodu. Pastorzy z żonami, a więc zapraszają ich do swoich zborów, pytają ich o ich miejsce mieszkania, aby mogli ich odwiedzić, aby mogli ich zaprosić na społeczność. Musicie pamiętać, że tam, gdy się nawraca człowiek, to zmienia zupełnie religię. Przechodzi z hinduizmu na chrześcijaństwo. To się wiąże z konsekwencjami, to się wiąże wiele razy z cierpieniem, z prześladowaniem. I tutaj właśnie ci pastorzy są prześladowani, oni są bici, oni są prześladowani, cierpią. A tu są studenci. Miałem okazję być uczestnikiem wręczenia dyplomów dla studentów. Mają 16 szkół biblijnych i rok trwa szkolenie na pastorów. I oni od razu po tym spotkaniu wszyscy pojechali, aby objąć nowe zbory. Tam zbory powstają codziennie. A więc jest potrzeba, obecnie jest potrzeba około 300 pastorów w Indiach dla nowo powstałych zborów. Ci młodzi ludzie wszyscy jadą obejmować zbory na prowincjach, w różnych wioskach, aby służyć tam, gdzie ich Bóg posyła. Miałem okazję modlić się z nimi. To są studenci, którzy właśnie ukończyli taki kolejny kurs i oni po prostu jadą głosić Ewangelię. A to już jest wieczór. W tym samym miejscu ludzie są na całym polu. Jest ich setki. przychodzą, aby słuchać o Jezusie. Przychodzą, aby się nawracać. Przychodzą, aby przeżywać Boga, aby doświadczać Bożych cudów. I kiedy ludzie wychodzą do przodu, to nie jest tak, że prosisz ich, aby wyszli. Setki biegnie do przodu. Setki garnie się, aby przyjść i oddać życie Jezusowi. Modlitwy trwają długo. Manifestacje uwolnienia z demonów, uzdrowienia jest czymś naturalnym. Miałem takie nabożeństwo, kiedy modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym, o wylanie Ducha Świętego. To jak wiatr, jak taka fala przechodziło namaszczenie Boże. Ludzie padali pod Bożą mocą, gdzie stali. Nawet nie trzeba było ich dotykać, ani do nich przychodzić. W Ameryce to trzeba popychać ludzi, żeby się przewrócili. Tam nie trzeba było nawet iść, ani dotykać ich. Bóg ich dotykał w niesamowity sposób. Co jest piękne w Indiach? Że nie skupiają uwagi na człowieku. Jeśli się im powie, że Jezus jest pośród nas, a ja jestem wobec Niego nikim, małym narzędziem, to oni całą uwagę skupią na Jezusie. A kiedy cała uwaga jest skupiona na Jezusie, to wszystko może się wydarzyć. Wszystko może się wydarzyć, bo Jezus jest niesamowitym, żywym cudotwórcą, który zmienia życie ludzkie, który zmienia życie człowieka. I na tych krucjatach widziałem setki ludzi nawróconych. Czy wiecie, że takie jedne zgromadzenie, które trwa przez 5 dni, 5 wieczorów, potrafi przynieść owoc około 500 nowonarodzonych chrześcijan przez 5 dni? Tyle oni tam po prostu później w tych zgromadzeniach podają w statystykach, w informatorach, które otrzymuje. A więc tutaj trzeba usługiwać ludziom, trzeba iść między nich. To nie jest bezpieczne, bo nigdy nie wiesz, kto jest w tym tłumie. Nigdy nie wiesz, kto może przyjść złośliwie, aby przeszkodzić, aby atakować. Także trzeba być pod Bożą ochroną. Co jeszcze? 4 razy będąc w Indiach, nigdy nie zachorowałem, nie miałem żadnego problemu z żołądkiem, a jem wszystko, co jedzą ludzie na prowincji. Oni już ogłosili, że ja mam żołądek indyjski. Nie wiedzą, jak to się stało, ale po prostu mam. Kiedy w New Delhi albo w Mumbai mówiłem, gdzie byłem i co jadłem, to Hindusi powiedzieli, że oni by tego nie tknęli. Że oni mi współczują. Ale ja się czuję dobrze, bo Biblia mówi, choćbyście coś trującego wypili czy zjedli, nie zaszkodzi wam. To jest dziewczynka hinduska, która przyszła w jeden wieczór i oddarzy cię Bogu. Ja wczoraj pokazywałem Andrzejowi, to się wzruszyli, bo zobaczycie ją następny dzień, kiedy przyszła na spotkanie, które było dla pastorów, jak była przemieniona, jaka była zupełnie inna, jak Bóg ją dotknął, zupełnie jej wygląd się zmienił, jej ubiór się zmienił, wszystko się zmieniło. Także ci chłopcy się nawrócili. To są niesamowite błogosławieństwa, dlatego ja z takim dreszczykiem emocji oczekuję na kolejny wyjazd, na kolejną podróż, bo ona przynosi niesamowite skutki i przynosi ogromne, ogromne błogosławieństwo. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że to nie jest moja misja. To jest misja Kościoła. To jest misja nas wszystkich. Mój zbór w Jastrzębiu-Zdroju stoi całym sercem za tą misją. Oni rozumieją, że Bóg tak postanowił, abyśmy się w to zaangażowali. Wspierają mnie finansowo, wspierają także misję, utrzymują pastorów. Ale tych potrzeb jest tak wiele, że staram się zapalić, zachęcić innych, aby mieli w tym udział. I tak udaje mi się budować tą sieć sponsoringu i Pan Bóg w niesamowity... Tu jest ta dziewczynka, która przyszła drugi dzień. Zobaczcie, jak ona już się modli. To jest na drugi dzień. Fotograf, który robił te zdjęcia, pięknie to ujmował, także to jest ta sama, zupełnie już przemieniona, Bóg ją dotknął i tak Bóg dotyka tam ludzi, tak zmienia ich, buduje swój kościół i czyni ogromne cuda. Wiecie, oni zmagają się z niesamowitymi wyzwaniami. Kiedy byłem w tym roku w New Delhi, spotkałem pastora, który na nabożeństwie, na którym usługiwałem tam na początku, były zdjęcia z takiej sali jak ta. To jest w stolicy, w New Delhi. Tam jest kościół taki bardziej już nowoczesny, nie na prowincji, tylko w mieście. I tam był pastor, który opowiadał świadectwo przed moim kazaniem. I mówił o tym, jak w jego zborze znalazła się kobieta, która ma za sobą niesamowite przejścia. I opowiedział, co się stało. Mówi, jechałem na nabożeństwo na mojej rowerze, bo on był na prowincji. I zobaczyłem kobietę, która klęczy przy drzewie i bije głową w drzewo. I płacze. I mówi, zatrzymałem się i pytam się, co się stało. Co się stało? Ona mówi, że jest 8 lat po ślubie i mąż jest śmiertelnie chory. Są młodym małżeństwem. I po prostu stracili wszystko. Pyta się pastor, ale dlaczego straciliście? No bo poszliśmy do naszego kapłana i powiedział nam, że jak oddamy wszystko, coś za coś, to mąż będzie uzdrowiony. Że Bóg nasz, ten bóstwo, które czczą, uzdrowi go. Oddali wszystko, a mąż jeszcze gorzej się czuł. Jeszcze gorzej się czuł. Poszła do kapłana i kapłan powiedział, nieuzdrowiony, widocznie żąda większej ofiary. Musicie oddać swojego syna, 5-letniego, na ofiarę. I wtedy on mówi, ale chwileczkę, nie musisz składać żadnej ofiary. Ofiara została złożona. Pan Jezus został złożony na ofiarę. On umarł na krzyżu ku zbawieniu twojego męża, a także ku uzdrowieniu twojego męża. I ona płacz, okropny płacz. I ona mówi, szkoda, że nie było cię tutaj kilka godzin wcześniej, bo już jest za późno. I ta kobieta się nawróciła, ale złożono żywą ofiarę z dziecka. A mąż tak i tak nie został uzdrowiony. I później historia była taka, że posługiwali jemu i Pan Bóg go uzdrowił. Ale jaka cena została zapłacona. Jaki ból, wyobraźcie sobie. I tacy ludzie właśnie potrzebują zbawienia, potrzebują Jezusa. To jest zespół, który organizował krucjatę ostatnio w Gudzielat. Oni po prostu to wszystko organizowali. Ja miałem ten przywilej bycia głównym mówcą, a to jest następny stan, gdzie pojechaliśmy po tej krucjacie na jeden wieczór. To jeszcze powiem i będę kończył. I w ten jeden wieczór, w niedzielny wieczór, odbyła się ewangelizacja pod gołym niebem na polu. Tu jest dom pastora, taka gliniana chata, w której mieszka z całą rodziną. I tam przyszło około 1400 osób, 200 chrześcijan, 1200 hindusów. I kiedy przyjechaliśmy tam, była już noc, idziemy przez, to jest to zgromadzenie, na łące, tylko scena była zbudowana. I tak szliśmy między tymi ludźmi i pastorzy mówią, o, może być niebezpiecznie. Jesteś w środku Indii, w buszu, na prowincji, daleko do miasta, wśród ludzi, których nigdy nie znasz, hindusów, którzy przyszli pierwszy raz na chrześcijańskie spotkanie. I pastorzy mówią, o, może być niebezpiecznie, ale my jesteśmy bezpieczni, bo jak coś się stanie, to za ciebie się wezmą. I na mnie pokazują. Ty jesteś najwyższy, biały, także rzucasz się w oczy, a więc my się jakoś ukryjemy. Ja mówię, żartownicie. No, dziękuję bardzo. Ja mam żonę i dzieci, ja chcę wrócić do domu. Ale było spokojnie, było pięknie, Bóg uzdrawiał, Bóg zbawiał. Kilkaset osób modliło się z nami o przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela. I to jest misja, to jest to, co robimy. I o tym wam chciałem powiedzieć, mógłbym opowiadać wiele rzeczy na temat Indii. W Wuppertalu, gdy byłem 2 tygodnie temu w sobotę, dano mi całą sesję, 1,5 godziny, abym mógł opowiedzieć o Indiach, abym mógł zainspirować ich także, aby dalej wspierali, pomagali. I cieszę się z tego, że tutaj bracia prowadzący wyrazili zgodę. Nie robię tego na siłę nigdy. Delikatnie pytam, jeśli jest wyrażona zgoda, to się tym dzielę. Jeśli jest wyrażona zgoda, aby pomóc, to chętnie tą pomoc przyjmuję. Jestem bardzo wdzięczny. Jeśli takowa będzie także wam, kochani w Hamburgu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A więc tyle chciałem powiedzieć na temat Indii po nabożeństwie. Jeśli chcielibyście indywidualnie kogoś wesprzeć, mielibyście takie pragnienie, aby wziąć dziecko czy pastora na utrzymanie, zróbcie to nie z przymuszonej woli, ale z serca. Przyjdźcie do mnie, powiem wam, jak to macie zrobić, gdzie trzeba co wysłać, abyście mieli pełną informację. Na teraz dziękuję i poproszę brata prowadzącego i zespół do jednej pieśni. Wiem, że jest potrzebny zespół.
Dziękujemy pastorowi, że podzielił się tym, czym żyje i to, co naprawdę jest potrzebne. Tak jak już było powiedziane, jeżeli czujemy się poruszeni, może powiesz, no dzisiaj tak nie za bardzo, muszę przemyśleć. Ja myślę, że my będziemy w kontakcie, także możesz także do nas przyjść za tydzień, za dwa, za trzy, jeżeli powiesz, że chcesz jakkolwiek wspomagać. Wiecie, nie wszyscy pojedziemy do Indii czy gdziekolwiek, ale mamy Boży obowiązek modlić się i wspierać tym, czym Bóg nam dał. A żyjemy naprawdę w kraju, który jeszcze opływa w mleko i miód, także zawsze jest, aby coś ofiarować innym. Chcemy teraz zebrać ofiarę, zagramy jedną pieśń i także tą ofiarę chcemy tutaj przekazać na ręce pastora. Pastor wczoraj fajnie powiedział, to mnie zawsze buduje. Mówi, ja mam co jeść, ja mam chleb na stole, ja nie potrzebuję pieniędzy. Wiecie, Bóg troszczy się, jeżeli Mu ufamy, jeżeli Jemu oddajemy swoje życie. Nawet Biblia mówi, że szukaj pierw Królestwa Bożego, tak? A wszystko inne po prostu tak, dlatego że Ty interesujesz się i jesteś zainteresowany tym, co jest moją wolą, mówi Pan, a ja będę się interesował to, co Tobie jest potrzebne i ponadto będę Cię błogosławił. Także zaśpiewajmy jedną pieśń, zbierzmy ofiarę, a później poprosimy na drugą część słowa, aby słuchać dalej, co Bóg czyni w Indiach.
Pragniemy uwolnić w imieniu Jezusa namaszczenie niebios nad tym zgromadzeniem. Panie, tak pragnę modlić się do Ciebie, Boże Wszechmocny, i powierzam Tobie każdą osobę w potrzebach, która jest na tej sali. Panie, dziękuję Ci, że ta góra choroby, która przygniata ciała moich przyjaciół, braci i sióstr na tym miejscu, nie jest większa od Ciebie. Ty masz większą moc, aby usunąć najbardziej skomplikowane schorzenie z naszego organizmu, z naszego ciała. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz moc, aby dotknąć naszych słabości, aby podnieść nas, aby uwolnić nas. Panie, dziękuję Ci, że Ty masz moc dziś objawić swoją chwałę pośród nas. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa ogłaszam, Panie, z wiarą, stojąc na tym podium, Twoje zwycięstwo na tym miejscu. Niech stanie się Twoja wola w życiu każdego z nas. Amen. Amen. Chcecie usiąść, kochani? Wierzę, że Bóg jest pośród nas. Tak jak wczoraj wieczorem, jestem przekonany, że Pan przygotował to miejsce i ten czas, słowo, i że jesteśmy w centrum woli Bożej. Jestem świadomy także, że wielu z Was, którzy są na tym miejscu dzisiaj, może przyszliście z różnego rodzaju potrzebami. Dobra nowina, Ewangelia, tak jak słyszeliśmy na początku, jest mocą Bożą. Jest mocą do życia. Wierzymy w zbawcze dzieło Jezusa. Wczoraj starałem się w sposób jasny, prosty przekazać Wam moc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem. Siłę powołania stania się Bożymi dziećmi. Jaką wielką transformację, przemianę przeżywa człowiek, gdy styka się z Bożą mocą, gdy spotyka się z Jezusem Chrystusem. Ja często to podkreślam i bardzo mocno akcentuję. Jest to niemożliwe, aby człowiek, który otarł się o Jezusa, spotkał się z Jezusem, dotknął się Jezusa, był dłużej taki sam. Po prostu przemieniająca moc Pana, ta wielka Boża chwała, która spoczęła na Bożym Synu, przenika do naszego życia. Z Niego, z Chrystusa ciągle moc uchodzi i spływa na potrzeby człowieka, na potrzeby ludzkie. Słowo, które dziś będę głosił, zrodziło się w moim sercu po jednym właśnie z nabożeństw, które mieliśmy w Indiach wieczorem po ewangelizacji, gdzie jak każdy ewangelista pod niebem, jestem w 100% o tym przekonany, głosił kazanie z tego tekstu. Tak i ja, jako ewangelista, użyłem tego tekstu, bo jest w tym opisie, w tym cudzie, który się wydarzył, pewna siła, nośnik pewnego Bożego działania. I wiele razy słyszałem, jak ewangeliści mówili, że głosząc to słowo, ludzie są w niesamowity sposób dotykani. I kiedy głosiłem to słowo, wieczorem na ewangelizacji w Gujarat, po wygłoszonym kazaniu, za chwilę przeczytam tekst i będziecie wiedzieli, o czym mówię, Duch Święty dotknął mojego serca i powiedział mi, abym całemu zgromadzeniu, które było tam w ten wieczór, zadał pytanie. Przeczytam tekst, znany tekst z Bożego Słowa, Ewangelia Marka, 5 rozdział od wierszu 25. A była tam pewna kobieta, która o lat 12 chorowała na upływ krwi i wiele wycierpiała od różnych lekarzy. Wydała na nich już wszystko, co miała, a wcale nie czuła się lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej. A gdy wtedy usłyszała o Jezusie, wmieszana w tłum, zbliżyła się do Niego z tyłu i dotknęła Jego płaszcza. Mówiła sobie bowiem, jeśli tylko dotknę się Jego płaszcza, będę zdrowa. Kiedy usługiwałem na ten temat i zakończyłem moje kazanie, Nagle Duch Święty dotknął mojego serca i powiedział mi, zapytaj, ile tutaj jest kobiet, które cierpią na krwotok. Powiem wam, że czułem pewne zamieszanie w moim sercu. Nagle uświadomiłem sobie, że jestem w innym kraju, nie jestem w Europie, jestem w Indiach. I zapytałem, mówiąc, że Duch Święty wyraźnie porusza moje serce, abym zadał to pytanie i zapytałem. I ku mojemu zdziwieniu około 100 kobiet podniosło swoją rękę. Byłem w szoku. Nie mogłem uwierzyć. I zaczęliśmy się modlić. I zaczęliśmy usługiwać. Zaczęliśmy wołać do Pana, ogłaszając Boże uzdrowienie. Zaczęliśmy z tymi kobietami, tymi wszystkimi dziewczętami przychodzić przed Boży tron, aby dotknąć się Jezusa. Na drugi dzień, wieczorem, kiedy pastor Abraham rozpoczynał nabożeństwo, mówi, zacznę dzisiaj inaczej. I chciałbym zapytać, ile z tych sióstr, kobiet, połowa z nich to były hinduski, które nie były chrześcijankami, ile z was wczoraj wieczorem, gdy pastor Leszek modlił się o was, zostało uzdrowionych? Wiecie, dla ewangelisty to jest taka próba wytrwałości wiary. I mówi w dodatku, proszę, aby wstały i podeszły do przodu. Tak zamknąłem oczy. I powiem wam, że byłem tak wdzięczny Bogu. Około 60 kobiet, uśmiechając się od ucha do ucha, wyszło do przodu i mówią, od wczoraj płynięcie krwi ustało. Od wczoraj krwotok ustał. I wtedy wieczorem, wracając do mojego miejsca noclegu, zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to jest. I wtedy Bóg dał mi to słowo. Jakby świeże, jakby nowe na tekst, który już głosiłem wiele razy i dziś czuję w moim sercu, że mam z wami się tym podzielić. I oczekuję, że Bóg chce uczynić w mocy Chrystusa, który jest pośród nas, naszego Zbawiciela, kilka cudów. Wierzę, że Bóg jest Bogiem cudów dzisiaj. Wierzę, że Bóg ma moc nad twoją chorobą. Wierzę, że Jezus ma moc, aby uzdrowić ciebie, aby wyrwać z twojego ciała komórki nowotworowe, aby wyrzucić z twojego ciała wrzody, aby uzdrowić ciebie, bo Bóg ma taką moc. On jest w stanie to uczynić. Chciałbym, abyśmy sobie pewną rzecz uświadomili, że jej choroba to nie była 3-dniowa infekcja wirusowa. Albo jakaś infekcja skóry. Jej choroba trwała bez przerwy 12 lat. Myślę, że najlepiej mogą mnie zrozumieć kobiety. Co to znaczy? W dodatku jej stan spowodował, że zawaliło się całkowicie jej życie. Ona przeżywała nie tylko dolegliwość fizyczną, ale przeżywała także bardzo mocno załamanie emocjonalne. Nie tylko emocjonalnie, powiemy psychicznie, mentalnie była rozbita, bo była wykluczona ze społeczeństwa. Ona prawdopodobnie została pozbawiona relacji w rodzinie według tradycji i zwyczajów tamtych czasów. To w dodatku była zrujnowana finansowo. Straciła wszystko, co posiadała. Straciła wszystko, co miała. A więc miała tak wielki bagaż różnego rodzaju trudności. I kiedy zastanawiałem się nad tymi kobietami w Indiach, na nowo, Duch Święty zaczął mi pokazywać pewne postawy, które gdzieś tam duchowo, w sferze serca, w sferze ducha mogłem wyłapać i odczuć, przeżyć. Bo wiecie, Nie ma życia bez problemów. Nie ma życia bez kryzysów. Zadam takie pytanie, czy były takie momenty w waszym życiu, a może są dzisiaj, że możesz śmiało powiedzieć, było źle, ale jest jeszcze gorzej. Mieliście takie momenty? Ja myślę, że ona właśnie była w takim miejscu i w takim miejscu widziałem tych ludzi na tych ewangelizacjach, którzy pozbawieni wszystkiego nie mieli już tak naprawdę po ludzku żadnej nadziei i żadnej szansy. Ludzie często pytają mnie, powiedz pastorze, jaka jest różnica? Dlaczego tam takie rzeczy się dzieją, a dlaczego nie tu? Wiecie, odpowiedź moja jest bardzo prosta. My mamy wiele różnych opcji. A gdy człowiek ma wiele różnych opcji, to jest w swoim wnętrzu tak rozmyty. Rozumiecie mnie? A więc jeśli nie działa opcja A, to może zadziała opcja B. Ale kiedy jesteśmy w miejscu, kiedy już nie ma żadnej opcji, wtedy człowiek zaczyna przyjmować pewną postawę. I myślę, że tę postawę powinniśmy przyjmować bardzo często. Że powinniśmy się jako Kościół, jako ludzie, którzy ufają Bogu, nauczyć przyjmowania tej postawy. Bo ona będzie skutkowała zwycięstwem, będzie skutkowała błogosławieństwem i pokonaniem trudności w życiu. Ktoś powiedział, że problemy są nieodłączną częścią naszego życia. Kłopoty, choroby, doświadczenia, ale cała główna myśl, cały sens zwycięstwa polega na tym, jaką ja postawę przyjmuję, gdy te kłopoty, problemy, choroby mnie dotykają. Ktoś powiedział, trzymaj podniesioną wysoko głowę, spójrz im prosto w oczy i powiedz, okażę się zwycięzcą, bo mam kogoś, kto jest zwycięzcą w moim życiu. Powiem wam, że w ostatnich 3-4 latach, po moim 20-paroletnim okresie służby odkryłem, że uzdrowiciel żyje we mnie. Dlatego stałem się sceptykiem konferencji uzdrowienia. Zacząłem uczyć ludzi w swoim zborze, że uzdrowiciel jest z nimi w domu. Że nie muszą biegać za uzdrowieniem. Bo ten, który chrzci Duchem Świętym, mieszka w tej świątyni. Ten, który uzdrawia z chorób, mieszka w tym domu. Ten, który przyszedł wyrwać mnie z mocy diabła, mieszka w tym sercu. Jest we mnie Król Królów i Pan Panów. Gdziekolwiek jestem, w aucie, w domu, w podróży, w kościele, gdziekolwiek jesteśmy, Jezus jest moim Panem i mieszka w moim sercu. I mam prawo skorzystać z tego, co On mi daje, a więc chcę podnieść moją głowę i chcę powiedzieć wyzwaniom, Król Królów i Pan Panów jest ze mną, a więc zwyciężyłem, nie masz szans. Nie masz szans, bo Jezus jest po mojej stronie. Kiedy tak zastanawiałem się nad tym, odkryłem jakby takie płaszczyzny, po których ta kobieta się poruszała. I zobaczyłem to samo w Indiach. To samo zobaczyłem w tych niesamowitych kobietach indyjskich, które z powodu braku dostępu do służby zdrowia nie chodzą nigdy do lekarza. Żyją, umierają na swoich prowincjach. Usłyszały wieść o Jezusie. Tak jak ta kobieta. Uwierzyły całym sercem, że On ma moc im pomóc. I stał się cud. Tak na marginesie powiem, po mojej pierwszej podróży 5 lat temu, kiedy pojechałem do Indii i wróciłem, powiedziałem w moim zborze i sobie, i ludziom to mówię, nigdy nie będę narzekał na służbę zdrowia w Polsce. Nigdy. Bo spotkałem ludzi, którzy w ogóle dostępu do służby zdrowia nie mają. A ja za 8 miesięcy się dostanę do lekarza. Za to trzeba Bogu podziękować. Za to trzeba Bogu podziękować. Za mało jesteśmy wdzięczni. Nie wiem jak Polacy w Niemczech, ale w Polsce Polacy są geniuszami do księgi Guinnessa w temacie narzekania. Wszystkiego mało, wszystkiego brak, wszystko B, wszystko złe, wszystko me, e, p. Wdzięczności, Kościele. Wdzięczności, więcej wdzięczności. Wdzięczności dla Boga. Miliony ludzi mają wiele gorzej niż ja mam. Nie tysiące, miliony ludzi. Miliony ludzi. Wdzięczności więcej. Bogu oddawać trzeba chwałę. A więc pierwsza płaszczyzna, jakby pierwsza myśl była, to będą słowa, cztery słowa, które Bóg dał mi. Była zdesperowana. Chcę troszkę to rozwinąć. Co to znaczy być zdesperowanym? Zdesperowanym w jakiejś dziedzinie. Czytamy w wierszu 26. I wiele wycierpiała od różnych lekarzy, wydała na nich już wszystko, co miała, a wcale nie czuła się lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej. Powiem tak, zanim rozpoczęła swoją wędrówkę ku lepszemu, zanim wyszła ze swojego dołka, ze swojego dołu, bo to była dolina, dolina ciemna, musiała doznać olśnienia, że nie chce już dłużej trwać więcej w tym miejscu. To jest krok, to jest to zdesperowanie. Widziałem ludzi przemienionych, którzy doszli do miejsca zdesperowania i mieli dość tego miejsca, w którym są. I powiedzieli, koniec, dość tej doliny, chcę czegoś innego w życiu. Pamiętam takiego człowieka, którego wyciągnęliśmy z kanałów, on mieszkał w kanale. Bracia go przywieźli do kościoła, był całkowicie zarobaczały i owrzodziały, był umierający. Miał na imię Mirek. I przez 20 dni dochodził do siebie, żeby można było z nim nawiązać kontakt. A później był w szpitalu i później znalazł się w takim domu opieki, który prowadziliśmy przez jakiś czas w naszym mieście. I tam zaczął wołać do Boga, tam otworzyły mu się oczy. Tam w swoim zdesperowaniu, w swojej desperacji zaczął wołać do Boga i zaczął krzyczeć, mam dość, mam dość, mam dość tego życia. I tam Bóg dokonał niesamowitego przeobrażenia jego życia. Pamiętam, jak chrzciłem Mirka, jak przyjechał jego brat i jego mama, którzy nie mogli wyjść z podziwu, co się z Mirkiem stało. A później Mirek nagle zachorował. I pamiętam, jak zdiagnozowali w Gliwicach w klinice na onkologii białaczkę. I kiedy czuł się coraz gorzej, lekarz w naszym szpitalu wojewódzkim skierował go na powtórne badania i lekarze jeszcze stwierdzili, że jest w ostatnim stadium AIDS. I pamiętam Mirka na sali szpitalnej, który był Bożym aniołem. Który był Bożym aniołem. Taką transformację przeżył w swojej desperacji. I Bóg zabrał Mirka. Moja teologia jest bardzo prosta. Jeśli Bóg kogoś zabiera, nie będę mu w tym przeszkadzał. Ale będę wierzył do końca, że Bóg ma moc uzdrowić mnie z wszelkiej dolegliwości mojej. Ale są sytuacje, w których Bóg podejmuje decyzję, suwerenną decyzję, że kogoś odwołuje i zabiera. Ja nie wiem, dlaczego Mirka zabrał. Może zabrał go dlatego, aby Mirek nigdy nie wrócił do miejsca, w którym był. Nie wiem. Ale Mirek do końca życia, gdy leżał w Zabrzu, w klinice chorych na AIDS, a jeździłem do niego, pielęgniarki się mnie pytały, kim jest ten człowiek? Kim wy jesteście? On ledwo żyje, a pomaga wszystkim chorym na AIDS i podtrzymuje ich na duchu. To czyni Bóg, kiedy jesteśmy zdesperowani i przychodzimy do miejsca, w którym Bóg dokonuje niesamowitej transformacji naszego życia. Zajrzałem do słownika i odkryłem, że desperacja to surowy materiał potrzebny do obróbki. Taka definicja. A także potrzebny do osiągnięcia radykalnych zmian. Tylko ci są w stanie to przeżyć, jeśli w swojej desperacji gotowi są zostawić wszystko, co dotychczas mieli i czym żyli za sobą, aby odnaleźć szansę ucieczki. Była zdesperowana. Zdesperowana. Poszukiwaniem zmiany położenia. Poszukiwaniem drogi wyjścia swojej ciężkiej sytuacji. Była pełna takiej pasji wewnątrz. Musi się coś stać, aby moje życie zostało przemienione. To jest pierwszy krok, aby oglądać Boży cud. Drugi krok. Wiersz 27. A gdy usłyszała o Jezusie, mamy słowo zdesperowana. Drugie słowo, które zacytuję, to zainspirowana. Z miejsca poszukiwania w desperacji przechodzimy do miejsca, w którym zostajemy zainspirowani. Ta radykalna decyzja poprowadziła ją do kolejnego kroku. Nagle doznała olśnienia, albo my powiemy natchnienia. Otrzymała bodziec. Nabrała nadziei, że może stać się coś, o czym nigdy nie słyszała, ani nigdy czegoś takiego nie widziała. Tym natchnieniem dla niej była wieść o Jezusie. I tu przechodzimy do miejsca, w którym człowiek, który słyszy tą wieść, doznaje natchnienia, doznaje olśnienia, doznaje objawienia, że jest gotowy podjąć to wyzwanie, tak jak ona, aby pójść do Niego, do Tego, który może uczynić wszystko. Wiecie, gdy tak przeczytałem ten werset i usłyszała o Jezusie, zadałem sobie pytanie, co usłyszała? Zastanawialiście się nad tym? Biblia nie mówi, co usłyszała. Nie wiemy. Usłyszała o Jezusie. Można by teraz domyślać się, że może usłyszała, że urodził się z dziewicy panny. Nie wiem. Może usłyszała, że zamieniał wodę w wino. Albo że głuchym otwierał uszy, a ślepym oczy. Tak? Może usłyszała, że wzbudzał ludzi z martwych. Może usłyszała, że jest przyjacielem grzeszników. A może słyszała, że jest nadzieją dla wszystkich skrzywdzonych, opuszczonych, bezradnych, bezsilnych. A może zrozumiała, że natura człowieka ukształtowała, a grzech zdeformował. Bo grzech nas deformuje. Może usłyszała, czy uświadomiłaś sobie, że w życiu otrzymujemy informacje na temat tego, co jest dobre i właściwe, ale tylko Jezus daje nam siłę, by żyć według dobrych zasad. Nie wiem, co usłyszała. A może usłyszała to, co wydarzyło się, gdy Pan Jezus uzdrawiał chorych, a opisane to jest w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, że ludzie cisnęli się do Niego i dotykali się Jego szaty, a kto przychodził i dotykał się Jego, był uzdrowiony. I nagle ta zdesperowana kobieta zrozumiała, że jest dla niej nadzieja. Została zainspirowana, natchniona. La Fontaine, jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu francuskiego, na pewno słyszeliście, autor blisko 250 bajek dla dzieci, powiedział takie słowa. Człowiek jest tak skonstruowany, że gdy coś rozpali jego duszę, to wszelkie przeszkody, by to osiągnąć, przestaną istnieć. Ja się z tym zgadzam. My możemy powiedzieć, jeśli Duch Święty rozpali naszą duszę, rozpali nasze serca, jeśli Duch Święty przyjdzie i natchnie nas, jeśli Duch Święty pokaże nam, że w Bogu wszystko jest możliwe, nie będzie trudności, które nie będziemy w stanie pokonać. Bóg da nam moc, On da nam siłę i da nam zwycięstwo. On nas poprowadzi. Poniesie nas. Pamiętam Ewę, kobieta, która żyła w separacji ze swoim mężem. Mieszkali w oddzielnych mieszkaniach. I przyszła do zboru, nawróciła się, oddała życie Bogu, miała 35 lat, wychowywała sama córkę. I zaczęła bardzo mocno kochać Pana. Zaczęła bardzo mocno zabiegać o to, by Bóg naprawił to małżeństwo, które się rozpada, by Bóg uczynił cud dla jej życia. Sama była psychologiem, a nie mogła sobie poradzić ze swoim życiem. I pamiętam, jak Bóg ją zmienił, jak Bóg ją kształtował i była 2 lata w zborze. Po 2 latach zaczęła się czuć źle. Miała wtedy 37 lat. Pojechała na badania i stwierdzono nowotwora złośliwego. Pamiętam, jak zadzwoniła z kliniki z Gliwic. Powiedziała: pastorze, byłem w biurze wtedy, jest źle. Nowotwór złośliwy. Lekarze dają mi 6 miesięcy życia. Wiecie, potrzeba wtedy inspiracji. Potrzeba wtedy inspiracji. Pamiętam, jak siedziałem przy biurku i miałem telefon w ręce i mówię: Ewa, to czuję teraz. Przyjedziesz w niedzielę, od niedzieli ogłaszamy post 40 dni. Będziemy się modlić, będziemy szukać Bożego oblicza. Bóg ma moc. Bądź zainspirowana, bądź pełna nadziei, bądź pełna wiary. Przez 40 dni modliliśmy się. Wołaliśmy do Pana. Umówiła się na wizytę kolejną po tych 40 dniach. Wiecie, Bóg ją uzdrowił, zupełnie ją uzdrowił. Mówię to bardzo spokojnie, bo nie chcę do takich rzeczy podchodzić w emocjach, bo nie nasza to siła i nie nasza to moc. Pan Jezus ją uzdrowił. I po tych 40 dniach lekarz wystawił jej certyfikat, diagnozę i napisał, jest to, ona to ma na ścianie, powieszone w swoim domu. I napisał: stał się cud. Nie mogę go wytłumaczyć. Wszystkie komórki złośliwe, nowotworowe zniknęły z organizmu. Jest zupełnie wolna. Czy wiecie, że kiedy później dowiedział się o tym jej były mąż, wrócił do niej. Później zaczęli służbę razem. Nawrócił się. Razem zaczęli usługiwać innym ludziom. To sprawia natchnienie. Kiedy Duch Święty dotyka naszego życia. Kiedy Duch Święty przenika nasze życie. Trzecia płaszczyzna. Trzeci krok. Z desperacji poprzez zainspirowanie przeniosła się do zdeterminowania. Była zdeterminowana. I tutaj widzimy, że ona była gotowa pokonać wszystkie trudności. Kiedy tak patrzyłem na te kobiety w Indiach, pomyślałem sobie, one musiały pokonać wszelkie trudności i wyzwania, żeby tu być. Wiecie, tam jest tak, że się więcej kobiet nawraca, ale są wyrzucane z domów. Potrafi mąż z dziećmi, bierze jeszcze ludzi ze wsi z kijami, wypędzają taką kobietę ze wsi. A one przyszły i tam publicznie demonstrowały swoją ufność chrześcijańskiego Boga. Wyznawały Jezusa Panem. To jest determinacja. Z desperacji do natchnienia i pełna determinacja, pełne zaufanie. Ja, Boże, Tobie zawierzam moje życie. Nic nie ma znaczenia. Nic się nie liczy. Kiedy pod wpływem natchnienia, kiedy zaczyna w nas płonąć Boży ogień. Wtedy wszelkie przeszkody przestają istnieć. Nieprawdaż? Przestają istnieć. Czytamy w Ewangelii Marka, że wmieszała się w tłum, zbliżyła się do Niego z tyłu i dotknęła się płaszcza Jego. Dotknęła się Jego szaty. Coś zapłonęło w jej sercu. Coś ta wieść, ta dobra nowina, ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie zmieniła w jej sercu. Spowodowała, że ona pozostawiła wszystko i uchwyciła się całym sercem, całej siły swojej. Uchwyciła się obietnicy, którą słyszała. Cokolwiek usłyszała o Jezusie, uchwyciła się całym sercem. I nie było przeszkody dla niej, aby dotrzeć do miejsca, gdzie jest Jezus. Nie było przeszkody, aby pokonać trudności. Człowiek, który ma determinację w sercu, może posiąść taki hart ducha, że wytrzyma każdą walkę aż do samego końca. Otrzyma energię, która się nie wyczerpie. Wiarę, która nie wystraszy się niczego. Amen. Wiecie, to jest tak cenne. To jest tak realne. Tak prawdziwe. Mimo swojej dolegliwości, mimo swojego wykluczenia ze społeczeństwa, mimo tej presji, która była wywierana wokoło, ona była rozpalona energią, która dała jej siłę i wiarę, aby przyjść i dotknąć się Jezusa, aby dotknąć się Jego, aby przeżyć uzdrowienie. Kochany Kościele, powiem odważnie. Jezus, umierając na krzyżu, dokonał kompletnego zbawienia. Nic nie musimy dodać do tego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że Jego zbawienie jest kompletne, pełne. Dokonał wszystkiego, abyśmy mogli mieć nowe życie. Dlatego ja nie mam zamiaru się bawić w jakąś religię, bo religia to jest ciągłe poszukiwanie Boga. Jezus dokonał wszystkiego, abyśmy mieli to, co On przyniósł poprzez swój krzyż i swoją śmierć. A dziełem krzyża jest pełne zbawienie. A więc wszystkie moje grzechy są wybaczone. Moje życie jest przemienione. Staję się nowym człowiekiem. Ktoś powiedział, że Bóg ma taką moc zmienić człowieka, kiedy go uwalnia i kiedy daje mu nowe życie. Że jak taki człowiek wraca do swojego domu, to nawet jego własny pies dwa razy go będzie obłąkiwał, czy to jest ta sama osoba. Tak Bóg może zmienić człowieka. Mnie może pies nie obłąkiwał, bo psa nie miałem. Ale moi koledzy nie mogli zrozumieć, co się ze mną stało. Bo zbawienie jest pełne. Do czego zmierzam? Że moja Biblia uczy mnie, że wraz ze zbawieniem, wiecie, do czego zmierzam? Pan Jezus dokonał także kompletnego dzieła uzdrowienia z chorób dla człowieka. Tak jak Pan Jezus oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, tak Pan Jezus oczyszcza nas z wszelkiej choroby, uwalnia nas z wszelkiej choroby. Ma taką moc, zapłacił cenę za każdą moją dolegliwość, za każde moje schorzenie, za każdy mój ból, za każdą dolegliwość mojego ciała, części mojego ciała, wewnątrz czy na zewnątrz. Pan Jezus tego dokonał. Potrzeba nam tej determinacji, tej wiary, tego zaufania. Czym jest wiara? Czym jest wiara? Książek na temat wiary zostało napisanych tysiące. Powiem wam tak. Tyle materiałów na temat nauczania, ile dzisiaj jest, nie było nigdy w historii Kościoła. Ludzie mają tony książek. Słuchają miliony kazań. I ciągle cudów mało. Ciągle uczą się na temat wiary. 7 kroków do wiary, 10 kroków do wiary. Wiecie, co ostatnio stwierdziłem? że Pan Jezus nawet nie nauczał na temat uzdrowienia. A dzisiaj konferencja za konferencją na temat uzdrowienia. Pan Jezus nie nauczał, tylko uzdrawiał. Chodził i uzdrawiał. Nie uczył ich, jak mają... Słuchaj, 7 kroków, wiesz, tu jest krok numer jeden. Krok numer jeden, musisz go zrobić. A później jak dojdziesz do 10, to będziesz miał wiarę i przeżyjesz uzdrowienie. Przeżyłem już trochę i byłem w różnych... Na różnych falach nadawałem. Dzisiaj wierzę, że Bóg kształtuje, daje doświadczenie. Dzisiaj powiem tak. Może kogoś zaskoczę. Nie musisz tego przyjąć. Ja się nie pogniewam. Ale powiem odważnie. Wiara nie ma mocy twórczej. Nie ma. Bo tylko Bóg jest twórczy. Tylko Bóg tworzy. Nie wiara. Pastorze, no to co z tą wiarą? Bardzo prosto. Wiara powołuje do bytu, co Bóg stworzył. Co Bóg przygotował. Co Bóg uczynił i stworzył dla mnie. Przez wiarę powołuje to do bytu, do istnienia w moim życiu. Do czego zmierzam? Że jedną z takich rzeczy, którą Bóg stworzył dla mnie, jest uzdrowienie. Sińcami i ranami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni. Możemy dziś przyjść do Niego z determinacją i powiedzieć: Panie, chwytam się mocno tego, co uczyniłeś dla mnie. I tak wierzę, że w tym, co uczyniłeś, jest moja siła i moje zdrowie. Jestem uzdrowiony i przyjmuję uzdrowienie i doświadczam uzdrowienia. Kiedy tak patrzę na tą postać z tego fragmentu, to co mnie też dotyka, to to, że ona z taką determinacją cisnęła się do Jezusa, aby Go dotknąć. Wiecie, jak dzisiaj bardzo popularne stały się slogany: Panie, dotknij mnie, błogosław mi, daj mi. Daj, Panie, dotknij mnie. Kiedy patrzę na tą kobietę i patrzyłem na te hinduski, widziałem niesamowitą postawę. Panie, ja chcę się Ciebie dotknąć. Ja chcę Ci dać. Ja chcę Cię błogosławić. Troszkę na odwrót? Tak? Trochę inaczej? To nie znaczy, że Bóg nie chce nam dać. To nie znaczy, że Bóg nie chce nam błogosławić. Ale On honoruje, On nagradza tych, którzy do Niego przychodzą z taką postawą. Nagradza tych, którzy przychodzą do Niego z wiarą i dotykają się Niego. Dotykają się może w swojej komorze, może w swoim świecie pełnym trudności i kłopotów. Może w modlitwie na kolanach, może gdzieś w zgromadzeniu, na nabożeństwie, może w czasie uwielbienia, kiedy oddajemy Bogu chwałę: Panie, chcę się Ciebie dotknąć. Chcę dotknąć się Ciebie. Chcę dziś przyjść do Ciebie z wiarą. Panie, wiem, że jesteś. Wiem, że istniejesz. Kiedy Bóg widzi tą determinację w nas, wtedy nagle zaczynają się dziać cuda. Nagle przejawia się Boża moc. Nagle objawia się Boża chwała. W tamtym roku w stanie Punjab pod Pakistanem głosiłem na ewangelizacji i miałem takie doświadczenie, że kiedy poprosiłem ludzi o powstanie, nagle do przodu zaczęły biec matki z dziećmi na rękach. Były to małe dzieci i troszkę większe, ale wszystkie kalekie. Około 14 kobiet. To podium było o wiele wyższe niż to i o wiele szersze. Z tyłu siedzieli pastorzy. I te kobiety położyły te dzieci chore na podium, na tej scenie. I zaczęły wszystkie wołać: You pray, ty się módl, ty się módl. Głosiłeś, to się módl. Wiecie, to są wyzwania, które 1000 ludzi przed tobą stoi. To są wyzwania, które Bóg nam daje i w których trzeba zaufać, być zdeterminowanym i przyjść do Jezusa i dotknąć Jego z wiarą. I powiem wam, że nie wiem, jak to się stało. Nigdy wcześniej tego nie przeżyłem. Nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia. Nagle, jakby poza moją kontrolą, to było duchowe działanie. Pobiegłem i złapałem jednego chłopca. Może miał z 5 lat, nigdy nie chodził. Wziąłem go na ręce i cofnąłem się do samego tyłu podium. Postawiłem go na te jego wątłe nóżki, na których nigdy nie stał. I zakrzyczałem do mikrofonu: Panie, jedynie Ty możesz to uczynić. Jedynie Ty możesz uczynić cud. Jedynie Ty możesz to dziecko dotknąć. Jedynie Ty możesz go uzdrowić. I mówię: Panie Jezu, ja tak tym dzieckiem dotykam Ciebie. I tak go puściłem. I nawet nie byłem świadomy, co się może stać. A ten chłopczyk zaczął płakać. Pierwszy raz stał na nogach. Zrobił jeden kroczek, drugi kroczek, trzeci kroczek, czwarty i zaczął kuśtykać i biegł i rzucił się mamie w ramiona. Pierwszy raz w życiu. Możecie sobie wyobrazić, co działo się później. Możecie sobie wyobrazić, jak ludzie zaczęli wołać do Jezusa. Jak zaczęli się dotykać Jezusa. Tam Bóg uzdrowił człowieka, którego przynieśli sparaliżowanego. Ślepej kobiecie otworzył oczy, niewidomej. Nawet jej nie dotykaliśmy. Bóg uzdrawiał ludzi, a później, gdy wróciłem, dostałem maila, że żona pastora, która była tam ze swoim mężem w zgromadzeniu, tam między ludźmi, miała serce, dziurę w sercu, praktycznie była o krok od śmierci. Kiedy poszła do lekarza, okazało się, że ma serce jak młoda kobieta. Bóg ją uzdrowił tam między ludźmi. Kiedy dotykamy Jezusa, dzisiaj możemy Go dotknąć. Dzisiaj Jezus jest pośród nas. On jest na tym miejscu. On jest tu. Śpiewaliśmy taką piękną pieśń, którą ja uwielbiam, która jest jedną z moich najbardziej ulubionych pieśni. Jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Ten wielki Bóg jest pośród nas. On tutaj jest. Jezus jest tu. Wznieśmy dziś nasze ręce i dotknijmy się Pana. Dotknij się dziś Jezusa. Dotknij się Jego. On Cię uzdrowi, On ma moc Ci pomóc. Wczoraj usługiwałem wielu osobom. Bóg dał nam słowo prorocze do wielu z Was. Dzisiaj chciałbym stanąć z Wami, abyśmy dotknęli się Jezusa. Abyśmy dotknęli się Pana. Abyś Ty dotknęła się Pana. Abyś Ty dotknął się Pana. Abyśmy stanęli przed Jezusem i powiedzieli: Panie Jezu, wiemy, że Tu jesteś. Jestem zdeterminowany. Ty masz wszelką moc. Ty możesz uczynić wszystko. Wiecie, nie miałem zamiaru, ale zrobię to. Chciejcie powstać. Chciałbym coś jeszcze wam przekazać. Gdzieś tutaj sobie zapisałem. Nie ma tutaj zbyt mocnego światła. Mam nadzieję, że znajdę. Gdzieś sobie tutaj zanotowałem, zapisałem modlitwę, którą Bóg włożył w moje serce, gdy pewnego dnia się modliłem, rozważając ten tekst. A poproszę też muzyków, aby zajęli miejsce. Jeśli można prosić o tę pieśń, Heniu, jak wielki jest Bóg. Zaśpiewamy ją razem jeszcze raz. Posłuchajcie. Czekam, aż zespół zajmie miejsca. Zapisałem sobie takie słowa. Drogi Panie, wyciągam do Ciebie ręce z prośbą o pomoc, tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok. Miała niezachwianą wiarę w Ciebie i Twoją uzdrowieńczą moc. Wierzyła, że posiadasz autorytet, by by rozkazać najgorszej z chorób, aby ustąpiła i nie miała już dłużej kontroli nad jej życiem. Nie przyszła do Ciebie z żadną ofiarą lub żądaniem czy oczekiwaniem, że zwrócisz na nią uwagę. Ona przyszła, by się Ciebie po prostu dotknąć, by zbliżyć się do Ciebie i doznać zupełnego uzdrowienia. Wierzyła, że Twoja dobroć przewyższa wszystkie oskarżenia, jakimi obrzucał ją diabeł. Twoja uzdrowieńcza moc natychmiast przepłynęła z Twojego ciała do jej schorowanego i wyczerpanego ciała. Uczyniłeś dokładnie to, co obiecałeś. Naprawiłeś to, co zepsuł szatan. Nie odprawiałeś nad nią żadnych dziwnych rzeczy. Nie podniosłeś nawet głosu. Wystarczyło jedno dotknięcie. I całe zło ustąpiło. Wszelkie anomalia zostały poddane prawu Twojego słowa. Całe cierpienie zostało wchłonięte przez Twoje boskie współczucie. A plany jej pogrzebu zostały odwołane. Uczyń to samo dla nas, Panie. Rozpal w nas ogień do walki. Wypleń wszelkie nieodwracalne choroby. Zmiażdż wszelkie komórki nowotworowe. Usuń reumatyzm. Oczyść zapchane tętnice. Przywróć zdolność do walki z nadchodzącymi przeciwnościami losu. Dziś potrzebujemy Twojego uzdrowienia. Wznieśmy nasze ręce. Jak wielki jest Bóg. Zaśpiewajmy tą pieśń raz. Stańmy w modlitwie przed Panem, a później przyjdziemy, aby dotknąć się Jezusa. Aby dotknąć się Pana. Aby doświadczyć Jego mocy. Zaśpiewajmy razem. Tobie chwała, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy, Panie. Halleluja.
Pan nasz Pan i Król.
Chcemy wznieść nasze ręce. To nasz Król i Pan.
Przenika cały świat.
Dziękujemy Ci, Jezus.
Potęga Jego trwa. Potęga Jego trwa. On światłem świata jest.
Jezus.
Ciemności kryją się. I drżą na Jego głos. I drżą na Jego głos. Jak wielki
jest Bóg.
Śpiewaj wciąż, że
dziękujemy Ci, Panie.
Zobaczysz, jakże wielki.
Wielki jesteś, Panie, potężny. Chcemy dotknąć się Ciebie, Jezu. Halleluja.
Jak wielki jest Bóg.
Wielki jest mój Pan.
Śpiewaj wciąż, że
wielki
jest Bóg.
Jesteś wielki, Panie. Jesteś Panem, jesteś Królem. Potężny, jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, Jezus. Halleluja. Godzin jesteś, Panie, chwały.
Na wieki wciąż ten sam.
Na wieki wciąż ten sam.
W swym ręku
czyni
czas. Początkiem, końcem On. Początkiem, końcem On. Ojciec, Syn i Duch, baranek z jubileum.
Boży Syn,
baranek z jubileum.
Pan Jezus, Król, Król, Król. Osoby, które zmagają się z dolegliwościami serca, z nadciśnieniem. Wyraźnie Pan mi pokazuje, że dzisiaj na was, na wasze chore serca, na to ciśnienie, na krążenie, z którym się zmagacie, zstąpi Boża moc. I chciałbym z wami dotknąć się Jezusa dzisiaj. Z tymi, którzy chorują na dolegliwości serca, na dolegliwości nadciśnienia, krążenia. Jeśli są takie osoby, podnieście swoją rękę. Halleluja. Wielu z was już długo się zmaga. Niektórzy dopiero teraz rozpoznali swoją dolegliwość. Chcemy przyjść teraz razem i stanąć przed Panem. Zapraszam was tutaj, przyjdźcie do przodu. Te osoby, które teraz poprosiłem. Halleluja. Będziemy się modlić jeszcze o inne potrzeby. Ale tak wyraźnie Duch Święty kładzie mi na serce teraz, aby tą potrzebę przynieść Bogu, aby stanąć z wami. Wasze serca są własnością Jezusa. Bóg ma moc, aby korygować te wszystkie wahania ciśnienia, to nadciśnienie, czy słabe ciśnienie, problemy z krążeniem. On nas stworzył, ciebie i mnie. To On uformował serce, żyły, krew. Wszystko jest Jego dziełem. Jest najlepszym lekarzem, najlepszym chirurgiem. Dokonuje bezbolesnych operacji, bez narkozy. Chcielibyśmy do Niego przyjść. Bóg ma moc. Przyjdź w pokorze do Pana, ale z wiarą. Przyjdź zdeterminowany jak ta kobieta. Chciej sobie wyobrazić, że przeciskasz się w tłumie, aby Go dotknąć. Podnieś swoje ręce i powiedz: Panie, oto jestem, przychodzę do Ciebie. Uzdrowieńcza moc zacznie spływać na was, zacznie spływać z Jezusa, nie ze mnie, z Jezusa. Jezus jest lekarzem. Wołajmy do Pana, chciej dotknąć się Jezusa teraz. Panie, dziękuję Ci, że mogę stanąć z moimi braćmi i siostrami. Dziękuję Ci, że mogę stanąć, Panie, z tymi cennymi ludźmi. Dziękuję Ci, że każdy z nich jest Twoją własnością, jest Twoim dzieckiem. Że włożyłeś w nasze serca wiarę. Że, Panie, dziś wierzymy, że jesteś, że masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Że, Panie, Ty umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, ale także sińce i rany Twe uzdrowiły choroby nasze, niemoce nasze. Panie, ja modlę się teraz razem z tymi osobami, z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj stoją i dotykamy dziś siebie, Panie. Przychodzimy do Ciebie jak ta kobieta, aby się Ciebie dotknąć, Panie. I wierzymy, że spływa na nas uzdrowieńcza moc. Przyjmij teraz w imieniu Jezusa. Przyjmij teraz w imieniu Jezusa przez wiarę uzdrowienie dla Twojego serca. Uzdrowienie dla Twojego krążenia. Uzdrowienie dla Twojego nadciśnienia. Przyjmij teraz w imieniu Jezusa. Niech będą oczyszczone żyły. Niech będzie oczyszczone krążenie. Niech wróci krążenie tam, gdzie go nie ma. W imieniu Jezusa ogłaszam to zwycięstwo. Ogłaszam uzdrowienie. I wyznaję to z wiarą, że, Panie, Ty jesteś ich lekarzem. Jak wielki jesteś, Panie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, teraz. Dziękujemy Ci za uzdrowienie. Dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że błogosławisz. Dziękujemy Ci, że zabierasz teraz chorobę, niemoc naszą. Chwała Tobie. Chwała Tobie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Bożego Syna. Bądź uzdrowiony. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Modlę się teraz. Modlę się o Twoje ciało, o Twoje serce. W imieniu Jezusa. Panie, dotknij się mojego brata. W imieniu Jezusa. Panie, w imieniu Twoim. Panie, w imieniu Twoim. W imieniu Jezusa. Panie, w imieniu Twoim. Dotykamy się. Dotykamy się Ciebie, Panie. Dotykamy się Ciebie razem. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, bracie. Pan dotyka teraz Twojego krążenia, Twojego serca. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Twoim, Panie, w imieniu Twoim, Panie, dziękuję Ci, Panie Jezu, dziękuję Ci, Panie Jezu. Panie, dziękuję Ci za mojego brata. Panie, błogosław go. Panie, Ty widzisz jego potrzeby dzisiaj. Kładziemy u Twoich stóp, Panie, dotykamy się razem Ciebie. Dziękujemy Ci za zwycięstwo. Dziękujemy Ci za uzdrowienie. Dziękujemy Ci, Panie, halleluja. Halleluja, dziękujemy Ci, Panie. Panie, błogosławię brata teraz w imieniu Twoim, w imieniu Jezusa, dotknij się, Panie, teraz. Niech ustąpią wszelkie dolegliwości. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Halleluja Ci, Jezus. Tobie chwała, dotykamy się Ciebie, Panie. Dotykamy się Ciebie, Panie. Razem dziękujemy Ci, Panie. Bóg jest dobry. Dziękujmy Panu przez chwilę. Dziękujmy Mu za to, że jest. To On jest naszym źródłem uzdrowienia. Dziękujemy Ci, Panie. Podziękuj Panu, siostro, bracie. Dziękujemy Ci, Panie. Wznieś swoje ręce, powiedz, wielki jesteś Boże. Dziękuję Ci, że mnie uzdrawiasz, że płynie teraz uzdrowienie. Że płynie teraz uzdrowienie. Wyraźnie odczuwam, że są tutaj osoby, które poczuły ulgę. Poczułeś ulgę, że coś się stało, że nagle Twoje krążenie jest lepsze, że czujesz, jak to wszystko, czego brakowało, zaczyna funkcjonować. Masz wyraźne poświadczenie w swoim ciele, że Bóg działa, że Cię dotknął. Są takie osoby? Podnieście swoją rękę. Czujesz to? Czujecie to teraz? Tak. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Jezusowi. Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. To jest Jego dzieło. To Jezus nas dziś uzdrawia. To Jezus nas dziś uzdrawia. Chciecie wrócić, dziękując Panu na swoje miejsce. Uwielbiajcie Boga, oddawajcie Mu chwałę. Pan tutaj jest obecny. Dziękujemy Ci, Jezus. Na pewno jeszcze są osoby, które potrzebują uzdrowienia. Na pewno są takie osoby. Inne dolegliwości. Chcemy trochę czasu poświęcić, parę minut jeszcze, aby się modlić. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś. Chcemy wznieść nasze ręce do Pana. Chcemy odpoczywać w Panu, w Bogu naszego zbawienia. Chcemy rozkoszować się Jezusem. Czy jest ktoś na tej sali, kto chciałby powiedzieć: Panie Jezu, chcę Ciebie zaprosić tak na maksa, na 100% do mojego życia. Chciałbym oddać Ci moje serce, moje życie. Ty widzisz mnie, znasz mnie. Wiesz, że nie mam łatwo w życiu i tak utożsamiam się z tą kobietą, która próbowała wiele, szukała pomocy, próbowała znaleźć rozwiązanie dla swoich potrzeb, dla swojej potrzeby, z którą się zmagała i nic nie działało, ale dzisiaj tak czuję, że mam do Ciebie przyjść, Panie Jezu. Chcę to powiedzieć, dlatego że jest to bardzo ważne. Tak czuję w moim sercu teraz, że Pan Jezus oczekuje na kogoś, kto powinien do Niego przyjść i powiedzieć: dzisiaj oddaję Ci moje życie, moje serce, całą siebie, całego siebie, tak jak jestem. Przychodzę, aby Ci oddać swoje życie, swoje serce. Tak odczuwam. Jeśli ktoś jest taki, to chciałbym, nawet nie będę pytał kto, tylko chciałbym przez chwilę, abyśmy zamknęli nasze oczy. Jeśli ktoś jest taki, aby tutaj podszedł, tu do mnie. Chcę po prostu z Tobą się pomodlić. Tylko tyle. Bardzo krótko. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Jeśli jeszcze ktoś chciałby przyjść. To jest ważne. To dotyczy Twojego życia. Aleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Chciałbym poprosić braci Darka, Andrzeja, może wasze żony także. Przyjdźcie tutaj. Proszę kilka osób. Może jakieś liderki jeszcze, liderzy kościoła, tutaj wspólnoty waszej. Chciałbym, abyście podeszli do tych osób, stanęli obok nich, abyście położyli swoje ręce. Oni tutaj, ja wyjadę jutro rano, oni zostają, oni potrzebują was, oni potrzebują waszego wsparcia, waszych modlitw. Panie Jezu, chcemy się modlić. Bóg tutaj jest. Bóg tutaj jest. Panie, dziękuję Ci za każdą z tych osób. Dziękujemy Ci, że to może być dziś wieczór przełomów, dzień przełomów w ich życiu. Panie, dziękuję Ci, że Ty zapukałeś do ich serc, że Ty, Panie, coś czynisz. Że Ty, Panie, pragniesz dokonać tej wielkiej przemiany. Ty, Panie, pragniesz dokonać cudu, Panie. Ty, Panie, pragniesz ich zbawić, oczyścić. W imieniu Jezusa, Panie, modlę się teraz, aby spływała na nich Twoja święta krew, oczyszczająca moc, która płynie z krzyża Golgoty. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci, Panie, że Ty tego dokonujesz teraz, że Ty dotykasz ich wnętrza, ich potrzeb. Panie, dziękuję Ci, że Ty przemówiłeś do ich serc, że Ty poruszasz ich serca, ich duszę, ich myśli, ich potrzeby. W imieniu Twoim, Panie, w imieniu Jezusa, błogosławię ich. Błogosławię ich, błogosławię ich w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Panie. Halleluja. Cię błogosławi. Halleluja. Dziękujmy Panu za te osoby. Wznieśmy nasze ręce. Dziękujmy za to, że Bóg dotyka ich życia. Że Pan dotyka ich potrzeb, dotyka ich serc. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja Ci, Jezus. Panie, dziękuję Ci za moją siostrę, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś jej Panem, jesteś jej Zbawicielem, jesteś jej Bogiem. Jesteś jej źródłem, jesteś jej mocą, jesteś jej życiem. Jesteś jej radością, jesteś jej szczęściem, Panie. W imieniu Jezusa błogosławię ją, w imieniu Twoim. W imieniu Jezusa, Panie, przynoszę Ci jej życie. Panie, wszelką potrzebę, wszelką dolegliwość, wszelkie schorzenie, z którym się zmaga, Panie. Niech teraz spłynie uzdrowienie na jej ciało. Niech przyjdzie uzdrowieńcza moc w imieniu Jezusa. Panie, dotykamy się Ciebie. Dotykamy się Ciebie, Panie. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Panie, w imieniu Twoim. Panie, w imieniu Twoim błogosławię życie tej kobiety, tej siostry. Góra jest wielka. Góra jest olbrzymia. Jest tak wielka, że już prawie nie widzisz nadziei. Ale Pan Jezus powiedział, że ma moc usuwać góry. Że ma moc usuwać największe pagórki, trudności, ciężarów, które nas przytłaczają. Pan Jezus mówi, że ma moc wrzucić Twoją górę w samo morze. Ma moc ją wrzucić daleko i zapomnisz o tej górze. Ale Pan Jezus dziś wyciąga swoją dłoń i mówi, podaj mi swoją. Podaj mi, dotknij się mnie. Dotknij się mnie, tej przebitej dłoni na krzyżu, z której spływa uzdrowienie, przebaczenie, oczyszczenie. I dziś Bóg mówi, że wszystkiego tego potrzebujesz. Potrzebujesz pełni, nie potrzebujesz tylko fizycznego dotknięcia, ale potrzebujesz duchowego dotknięcia, które stanie się kluczem do Twojego zwycięstwa, którego poszukujesz w imieniu Jezusa. Niech stanie się cud w imieniu Twoim, Panie. Dla Twojej chwały, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Ktoś ma tutaj dolegliwości w kręgosłupie. To jest spowodowane jakimś wypadkiem, jakimś doświadczeniem, chyba w pracy. Coś się stało i tutaj czujesz cały czas ból. To Ci wiele razy utrudnia życie. Pan mówi, że ma moc nad tą chorobą, nad tą dolegliwością. Możesz podnieść swoją rękę. Czy jest ktoś taki z takim bólem? Halleluja. Bracia, stańcie tu koło tego Pana. Tam są też osoby. Miejcie podniesione dłonie. Tam, gdzie jesteście, Bóg ma moc uzdrowić Was. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem nad każdym chorym kręgosłupem. Panie, Ty jesteś Bogiem nad każdą dolegliwością między kręgami w kręgosłupie. Panie, w imieniu Twoim teraz modlę się, aby te osoby, które podniosły swoje ręce, mogły doświadczyć uzdrowienia. Panie, niech teraz spływa uzdrowieńcza moc na chory kręgosłup. Panie, niech będzie uzdrowiony. Niech ustąpi wszelki ból. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Panie, tak dotykamy się Ciebie teraz razem. Jeśli ktokolwiek jeszcze ma potrzebę, aby Bóg go uzdrowił, chcielibyśmy tak zawołać razem do Pana. Przyjdźmy razem do Boga. Dotknijmy się Jezusa. Panie, przychodzimy jeszcze razem, nim się rozejdziemy, nim zakończymy to spotkanie. Panie, przychodzimy do Ciebie. Dotykamy się Ciebie, Panie. I wiemy, że spływa na nas uzdrowieńcza moc. Uzdrowieńcza moc Jezusa. W imieniu Twoim, Panie. Niech teraz przyjdzie uzdrowienie. Niech przyjdzie ukojenie. Dla Twojej chwały, Panie. Dla Twojej chwały niech to się stanie. Ciebie uwielbiam, Panie. Ciebie uwielbiam, Panie. Jesteś godzien chwały. Chciecie wrócić na swoje miejsce. Pozostańmy jeszcze stojąc. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chciałbym pomodlić się o braci, którzy tutaj prowadzą misję, pracę. Pobłogosławić ich. Brat Andrzeja, Henia, Darka. Mogę Wasze żony też prosić. Wierzę, że ten ciężar niesiecie razem. Ja jestem wdzięczny Bogu za moją żonę. Gdyby nie było jej obok mnie, to nie wiem, gdzie bym był, w którym miejscu bym był. To dzięki niej także mogę się rozwijać, mogę służyć. Służymy razem. Jesteśmy razem w Kościele odpowiedzialni za zbór, za Kościół. I wy także. Chcemy się o was pomodlić. Chciałbym was błogosławić. Jestem pierwszy raz u was w Hamburgu. Słyszałem wiele. To nie moja wina, że nie byłem tyle lat zapraszany. A może i moja. Ale cieszę się, że Bóg ma swój czas, swój plan. Amen. I wierzę, że to był ten czas, że Pan to wszystko zaaranżował. I wracam z bardzo radosnymi przeżyciami z wami. Mogę wam coś powiedzieć? Ale nie wpadnijcie w pychę. Z tych grup w Niemczech, dla których usługiwałem, myślę, że te spotkania były dla mnie najwspanialsze. Najbardziej odczuwałem tutaj wolność Bożego Ducha. Szanuję wszystkich, szanuję moich przyjaciół, gdziekolwiek byłem, w innych miejscowościach. Cała Polonia jest kochana, jest wspaniała. Ale wierzę, że Bóg ma plan dla was, że ma coś wielkiego dla waszego miasta i że chce pośród was i przez was czynić coś wielkiego. Bóg działa przez ludzi, przez człowieka, dlatego powołuje nas i obdarowuje nas i działa przez nas, bo mieszka w nas i żyje w nas. Chciałbym, aby Bóg was błogosławił. Chciałbym powiedzieć tak, że to, co najlepsze, dopiero przyjdzie. Że to, co macie dzisiaj, to jest tylko przedsmak, to jest tylko... Wiecie, jak jest dobry obiad? To w dobrej restauracji zawsze podają przystawkę. Czyli takiego coś na początek. To jest to, co teraz przeżywacie. A to główne danie dopiero nadejdzie. A już nie mówię o deserze. Co będzie? Wierzę, że tutaj, na tym miejscu, jest Boże namaszczenie. Wierzę, że jest pewien wzorzec i pewna opatrzność Boża nad tym miejscem. Chodzi mi o Kościół Eli. Że jest takim wzorcowym, jest dużym kościołem, rozwijającym się kościołem. I wy tu jesteście. I rozwijajcie się także. Rośnijcie na Bożą chwałę. Nie mówię o doskonałości, bo nie ma kościołów doskonałych. Nie ma ludzi idealnych. Wszyscy potrzebujemy przemian, musimy się rozwijać. I poznawać Pana i doświadczać Go jeszcze bardziej. Niech was Bóg błogosławi. Pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci, że mogę stanąć z moimi wspaniałymi braćmi, zacnymi braćmi, którzy podjęli trud służby w tym zborze, wśród Polonii, tutaj w Hamburgu. Panie, dziękuję Ci, że ich powołałeś, dziękuję Ci, że ich namaściłeś. Panie, chcę także powiedzieć Tobie, jak bardzo Ci jestem wdzięczny za to wszystko, co działo się już dużo wcześniej tutaj w tym mieście. Za ewangelizację wśród Polaków wiele lat temu, za te początki, za te sianie, za te oranie, które tutaj miało miejsce. Za ludzi, którzy byli przed nimi, którzy głosili Ewangelię. Ale Panie, dzisiaj jest nowy dzień, który Ty dajesz. Dzisiaj jest czas, który Ty na nowo jakby otwierasz przed nimi, aby zdobywać Polonię dla Jezusa w Hamburgu. Panie, błogosławię ich. Błogosławię Andrzeja, jego żonę. Błogosławię Darka, błogosławię Henia i wielu innych, którzy są w tym zborze, w służbach. Panie, używaj ich. Panie, niech Twoje błogosławieństwo będzie nad nimi. Błogosław ich życie małżeńskie, ich rodzinę. Błogosław ich pracę. Błogosław, Panie, i prowadź. Błogosław, Panie, Darka. Używaj go, Panie. Działaj w jego sercu. Bóg złożył na Twoje życie powołanie ewangelisty. Powołanie ewangelisty, abyś głosił Ewangelię i abyś nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej. I Bóg powiada, że użyje Cię w głoszeniu dobrej nowiny. Bądź odważny i nie załamuj się. Bądź wierny. Błogosławię wasze małżeństwo. Błogosławię w imieniu Jezusa. Błogosławię Andrzeja, Sylwię, Panie. Dziękuję Ci za nich, że włożyłeś ten ogień w ich serce, ten żar służenia Tobie. Panie, modlę się, aby mieli wytrwałość i siłę. Daj im mądrość, Panie. Daj im mądrość duszpasterską. Mądrość usługiwania ludziom. Daj im namaszczenie, Panie, do modlitwy o rozwiązywanie problemów i różnych trudności. Użyj ich jako zespół. Błogosław ich. Panie, niech płynie chwała z ich życia, Panie. Błogosław Henia, jego żonę. Utalentowałeś ich, obdarowałeś ich, aby w tej służbie cennej prowadzili Twój lud przed Twój tron, Panie. Daj im duchową, nową pieśń, aby śpiewali Tobie na chwałę, aby Twój ogień płonął w Kościele. Dziękujemy Ci, Panie. Tobie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Wam Bóg błogosławi. To był dla mnie wielki zaszczyt być z Wami. A jeśli mogę, to chciałbym pozdrowienia od Was zabrać. Mogę pozdrowić tamtych Polaków, zbory. We wtorek będę w Warszawie na posiedzeniu Rady Kościoła. Chciałbym pozdrowić cały nasz team, zespół przywódczy Kościoła, powiedzieć, chcę przekazać im dobre wieści z Hamburga. Niech Bóg Wam błogosławi. Dziękuję za to, że mnie przyjęliście. Dziękuję za wszelką pomoc. Jeśli będziecie pamiętać o Indiach, módlcie się, aby to pole misyjne było błogosławione. A wiem, że macie serce do misji, że tutaj jesteście związani z misją, z misjonarzami, których wspieracie. Niech Bóg Wam błogosławi. Będzie Pan z Wami. Amen.